Demokratyczna opozycja wygrała wybory 15 października. Prawo i Sprawiedliwość władzy jednak oddać zbyt szybko nie chce. No i rodzi się oczywiście podstawowe pytanie, w co gra Andrzej Duda? Prezydent czy partyjny urzędnik? I o tym wszystkim w rozmowie z Jackiem Nizienkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 19 dzień października, Jacek Nizienkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry.
Powinieneś zacząć od słów, miałeś rację, skierowane do mnie, bo nie wiem jak pamiętasz, ale w naszych rozmowach ostatnimi tygodniami przed wyborami przewidywałem, że będzie takie, a nie inne rozstrzygnięcie, czyli, że to właśnie ta owa demokratyczna opozycja, czyli tak naprawdę Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica będą zwycięzcami tych wyborów parlamentarnych i przejmą władzę w Polsce.
Na co ty powinieneś odpowiedzieć, to ty jednak, Jacku, miałeś rację, bo ja powiedziałeś, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, no i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, ale tak, miałeś rację, Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości potrzebnej do rządzenia, w związku z czym tak naprawdę zwycięzcą tych wyborów jest koalicja ugrupowań partii demokratycznych, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, bo te trzy formacje mogą tworzyć rząd, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiej zdolności, mimo że formacja Jarosława Kaczyńskiego nominalnie te wybory wygrała. No ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma problem z oderwaniem się od stołków i Jarosław Kaczyński i jego ugrupowanie trzymają się władzy pazurami.
No właśnie, to był wieczór wyborczy 15 października po godzinie 21, gdy Jarosław Kaczyński powiedział słowa, które niektórych zmroziły, ale inni przymknęli na nie oko, uśmiechnęli się. Aczkolwiek patrząc z kolei na wydarzenia, właściwie brak wydarzeń przez kolejne dni w tym tygodniu, można domniemywać, że faktycznie za tymi słowami Jarosława Kaczyńskiego stoi jakiś plan. A mianowicie Jarosław Kaczyński wtedy stwierdził, że oni się jeszcze nie poddadzą, że będą jeszcze walczyć i że to wcale nie jest tak, że demokratyczna opozycja przejmie władzę.
To prawda, Prawo i Sprawiedliwość jeszcze tej władzy nie oddało. Nie jest powiedziane, że tę władzę odda.
Ale ty myślisz, że tam jest jakiś plan za tymi słowami?
Tak, tam cały czas kombinują na różne sposoby, bo nawet jeżeli oni tę władzę jednak oddadzą, a według mnie będą musieli ją oddać w końcu, to będą próbowali ugrać jak najwięcej przez ten czas, czyli gra na zwłokę z prezydentem Andrzejem Dudą, bo będą chcieli być u władzy jak najwięcej, czyli jeszcze pieniądze niektórym lecą, wszelkie apanaże.
No właśnie, to zatrzymajmy się na chwilę. Być u władzy jak najdłużej, aby jak najwięcej jeszcze zjeść konfitur politycznych, czy też być u władzy jak najdłużej, aby jak najwięcej ukryć tego, co robili przez ostatnich 8 lat.
I to, bo z jednej strony można jeszcze zarabiać, cieszyć się wszystkimi apanażami, powoli się z tą władzą rozstawać, a nie od razu ją oddawać, pozawierać jeszcze nowe kontrakty, popodpisywać nowe umowy, które w świetle prawa będzie trudno odkręcić, którym trudno będzie również zaprzeczyć, jeżeli ktoś będzie na przykład miał gigantyczne odprawy. Tak można bardzo sporą część swoich wyborców, swoich ludzi w ogóle zabezpieczyć na przyszłość. Więc tutaj naprawdę można, wyobraźmy sobie taki przykład TVP. Dojdzie do zmian w TVP i musi dojść do zmian w TVP w Polskim Radiu, ale teraz powiedzmy, że są zawierane nowe umowy z poszczególnymi pracownikami i za zerwanie tych umów mogą grozić kary pracodawcy, czytaj odszkodowania nawet gigantyczne, bo i takie umowy się zawiera. Tylko że tym pracodawcą, skarbem państwa, już nie będzie zarządzało Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, tylko opozycja. Więc w ten sposób naprawdę można jeszcze spory grosz wyrwać, wzmocnić swoich kolegów, no i też, niczym generał Kiszczak, spalić trochę akt, bo pamiętamy po 1989 roku to Wojciech Jaruzelski powierzył władzę generałowi Czesławowi Kiszczakowi najpierw, mimo że wiadomo było, że Kiszczak nic nie będzie w stanie zbudować, stworzyć nowego rządu, ale co był w stanie zrobić? Wejść do tych wszystkich instytucji, spalić masę dokumentów, archiwalnych teczek, które dużo by nam powiedziały o tej władzy, która odchodziła, no i jednak przygotować się na takie miękkie odejście. Prawo i Sprawiedliwość teraz przygotowuje się na miękkie odejście. Prawdopodobnie Andrzej Duda, prezydent Jarosława Kaczyńskiego, powierzy władzę ponownie Mateuszowi Morawieckiemu.
No właśnie, Mateuszowi Morawieckiemu czy komuś innemu?
To jest sprawa drugorzędna, czy to będzie rzeczywiście Mateusz Morawiecki, twarz porażki Prawa i Sprawiedliwości, czy Jarosław Kaczyński. Chodzi o to, żeby dać czas na to, żeby można było zrobić porządek w instytucjach, w ministerstwach, poczyścić akta, dowody pozamazywać, żeby nowa władza miała dużo trudniej w rozliczeniu tego obozu Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości, bo to rozliczenie musi nastąpić. Nie może być tak, że zło jest nazwane, ale nie jest ukarane, bo to będzie tylko zachęcało następców do tego, żeby robić później jeszcze gorsze rzeczy. I też opozycja, ci, którzy przejmą władzę, wyjdą na obóz bardzo niewiarygodny, jeżeli tyle mówili o tych aferach, tyle mówiono o tym, że należy postawić Zbigniewa Ziobro i Beatę Szydło przed Trybunałem Stanu i za tym nic kompletnie nie pójdzie. To już się wydarzyło raz. Można było postawić, przypomnę, Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu, gdyby tylko parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej z Ewą Kopacz i Radosławem Sikorskim byli na sali plenarnej, to wtedy ten wniosek mógł zostać przegłosowany. Nie został. Radosław Sikorski w Rzeczpospolitej przepraszał za to i powiedział, że więcej do czegoś takiego nie dojdzie, do takich zaniedbań i ta władza zostanie rozliczona. Ja tylko podkreślam jedną rzecz ważną. Nie może dojść do rewanżyzmu, ale do rozliczenia powinno dojść. Do uczciwego, niezapiekłego, niepartyjnego, niepolitycznego, ale uczciwego rozliczenia nadużyć władzy, sprzeniewierzenia środków finansowych i tego, jak niektórzy próbowali się, mówiąc językiem Andrzeja Dudy, nachapać czy też wydoić Polskę. No, do tego dochodziło.
Pamiętaj, że Beata Szydło mówiła, że im się to po prostu należało. Ale wracając jednak do teraźniejszości. Andrzej Duda, osoba słynąca z tego, że trudno trafić, kiedy i komu będzie gratulował, jeżeli chodzi o wybory. To mam na przykład na myśli sławetne wybory w Stanach Zjednoczonych. Ale Andrzej Duda, przez ostatnie 4 dni dla ciebie jest prezydentem czy partyjnym urzędnikiem?
Ja zawsze starałem się mieć szacunek do urzędu prezydenta, premiera. No ale tutaj wydarzyło się już za dużo. I Andrzej Duda w moim przekonaniu jest prezydentem jednej partii i tych wyborców. Zresztą on w wyborach mówił, że chce być prezydentem wszystkich Polaków, niczym Aleksander Kwaśniewski, a po wyborach powiedział, że tak się nie da. Bo on przeczył własnym słowom.
Bo wtedy Andrzej Duda zapomniał dodać, że chce być prezydentem wszystkich Polaków głosujących na PiS.
Więc Andrzej Duda będzie teraz takim wentylem bezpieczeństwa Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość straci władzę, przestanie rządzić, ale część instytucji w dalszym ciągu będzie podległa Prawu i Sprawiedliwości. Tam PiS, Jarosław Kaczyński będzie miał swoich ludzi. No i Pałac Prezydencki jest jedną z takich instytucji. Kolejną jest NBP, gdzie ja już kilka miesięcy temu słyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że tam wejdą ludzie Prawa i Sprawiedliwości, że to będzie taka przechowalnia
dla naszych. Na Narodowy Bank Polski jest sposób, właściwie opozycja demokratyczna, chociaż nie powinniśmy już tak mówić, czyli demokratyczna większość w parlamencie znalazła sposób na NBP, no bo wedle pewnych scenariuszy wystarczy postawić przed Trybunałem Stanu Adama Glapińskiego. Już sam ten fakt, co może zrobić Sejm większością głosów, a ta większość jest, a już sam fakt postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu powoduje, że będzie musiał zostać zawieszony w funkcji prezesa narodowego.
Zobaczymy, czy do tego dojdzie. Ja już widziałem, jak próbowano postawić przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobro i
to już nie wracajmy,
wierzę, ja tego... jak zobaczę.
Skupię się na owej teraźniejszości. I znowuż, Pałac Prezydencki, Andrzej Duda, który teraz z kolei zapowiedział, że w przyszłym tygodniu będzie prowadził konsultacje parlamentarne z każdym z ugrupowań z osobna. No i znowuż, teatrzyk.
To jest zasłona dymna prezydenta Andrzeja Dudy po to, żeby pokazać, że prowadzi jakieś dyskusje.
Bo i tak na koniec dnia powierzy misję tworzenia rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest. No, Mateusz Morawiecki już był u prezydenta z nieoficjalną wizytą, więc Prawo i Sprawiedliwość wie doskonale, jaki jest scenariusz. Ten scenariusz prezydentowi Andrzejowi Dudzie napisał Jarosław Kaczyński, więc to będzie próba przeciągania powierzenia najpierw rządów Prawu i Sprawiedliwości, w drugiej kolejności dopiero opozycji. Minie naprawdę sporo czasu, zanim ten rząd będzie. Dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, że najważniejszą ze spraw do załatwienia z tych 10 jest normalizacja relacji z instytucjami Unii Europejskiej i odblokowanie pieniędzy z KPO. Prezydent uniemożliwia Polakom tego, żeby te pieniądze z KPO wpłynęły jak najszybciej, bo nowy rząd, nowy gabinet już by zaczął wdrażać te zmiany, a tak to jest znowu zwlekanie i my cały czas tracimy, płacimy kary, ponieważ prezydent postanowił być prezydentem jednego Polaka, a nie wszystkich Polaków. Mam tu na myśli Jarosława Kaczyńskiego oczywiście.
No to przejdźmy płynnie do nowego potencjalnego rządu. To chyba właściwie jest oczywistą oczywistością, że to Donald Tusk będzie premierem.
No naturalnie, jest liderem największego ugrupowania opozycyjnego, które ma najlepszy wynik. Był takim mózgiem tej kampanii po stronie również opozycji, nie tylko po stronie Koalicji Obywatelskiej i byłoby dziwne, gdyby to nie Donald Tusk stanął na czele władzy, mimo że ja mam takie poczucie, że on jednak na czele tego rządu nie do końca się pali, żeby być, ale ma w sobie taką potrzebę, poczucie misji, że Jarosława Kaczyńskiego trzeba odsunąć od władzy i ktoś musi ustabilizować sytuację w Polsce i Tusk ma być tym stabilizatorem. No i pewnie będzie.
No dobrze. Mówisz o stabilizatorze, to zapytam przewrotnie. Czy posłowie partii Razem w ramach Nowej Lewicy i posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach Koalicji Trzeciej Drogi będą posłami destabilizującymi koalicję?
No jeżeli chodzi o posłów partii Razem, to wiemy, że tam nie ma chemii z Platformą Obywatelską. Politycy partii Razem, no mam wrażenie, że niejednokrotnie w Donaldzie Tusku i Platformie widzieli większe zło niż w Prawie i Sprawiedliwości. Ale sytuacja się zmieniła, bo oni doskonale wiedzą, że jeżeli my teraz nie będziemy współrządzić, czyli lewica wracająca, przypomnę, do władzy po 18 latach. Można mówić, co się chce o Włodzimierzu Czarzastym, ale to on doprowadził do tego, że lewica najpierw wróciła do Sejmu po wcześniejszych wyborach, a później teraz ona zacznie rządzić.
No ale wiesz, więc nie bez powodu zapytałem o partię Razem, bo tak naprawdę patrząc na skład nowego klubu parlamentarnego Lewicy, no to więcej będzie posłów z tym rodowodem razemkowym, mówiąc kolokwialnie.
Ja rozmawiałem dzisiaj z jednym z liderów Lewicy i tam są nastroje pozytywne. Nie ma chęci jakiegoś rozłamu i potrzeby atakowania potencjalnych przyszłych koalicjantów. Więc na razie wygląda to poważnie. Jeżeli doszłoby do tego, że na łamach mediów politycy przyszłej koalicji rządowej zaczęliby już teraz rozdzielać między sobą stanowiska, zaczęliby się kłócić, kto powinien być marszałkiem Senatu, Sejmu, kto powinien być ministrem tego, a nie innego resortu, to jest prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, kiedy ten niedźwiedź jeszcze żyje i biega po ogrodzie, to jest również zły obrazek dla wyborców, bo wtedy Polacy mogą pomyśleć, ha, Im chodziło jednak tylko o stołki, o stanowiska, o funkcje, o spółki Skarbu Państwa. Przypomnę, że również Platforma Obywatelska i PSL dokonywały w przeszłości tego skoku na spółki Skarbu Państwa, ale nie na taką skalę jak Prawo i Sprawiedliwość. Proszę to sobie sprawdzić chociażby w raportach Pulsu Biznesu. I my też w Rzeczpospolitej o tym pisaliśmy niejednokrotnie. Ale do tego nie może i nie powinno dojść, bo Polacy dali gigantyczny kredyt zaufania partiom, które już w przeszłości rządziły. A Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że ta koalicja nowa rządząca się tak pokłóci, tak poróżni.
I dlatego te gierki z PSL-em?
Między innymi te gierki z PSL-em będą podsycane również nastroje ze strony części lewicy, również partii Razem. Stąd też te pytania i niektóre deklaracje polityków trzeciej drogi, którzy już w mediach społecznościowych, co jest kategorycznym, co jest gigantycznym błędem, w ogóle tak się nie powinno robić, a mówią, które, jakie ministerstwa chcieliby objąć. Tego typu normalne rozmowy, bo one w każdej koalicji się odbywają, powinno się prowadzić za zamkniętymi drzwiami, a nie za pośrednictwem mediów. Bo oczywiście dla mediów to jest łakomy kąsek, cytowalność i tak dalej, ale to jest zabójcze dla takich rządów i Prawo i Sprawiedliwość liczy na to, że oni się pokłócą, a władza sama do nas wróci. Więc ja bym też przestrzegał tych wszystkich komentatorów, którzy mówią, że to jest koniec Jarosława Kaczyńskiego, to jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, to jest koniec tego obozu władzy, oni się rozpadną, podzielą, rozpierzchną. Jarosław Kaczyński nie spełni swojego marzenia bycia emerytowanym zbawcą narodu. To wcale nie jest powiedziane i oni mogą wrócić dzięki błędom tej ekipy, która po nich teraz nastąpi.
No to ostatnie w takim razie pytanie. Jak duże jest ryzyko, że to, co się teraz dzieje, doprowadzi nas do tego, że wiosną będą przedterminowe wybory?
No jeżeli doszłoby do tego, że budżet zostałby nieuchwalony,
to wiemy.
No to wtedy jest wielkie ryzyko. Jeżeli doszłoby do tego, że
Prawo i Sprawiedliwość gra na to, przeciągając te terminy?
Może grać na to. Wydaje się to z prawnego, konstytucyjnego punktu widzenia mało prawdopodobne, tylko że pamiętajmy o jednej rzeczy. Prawo i Sprawiedliwość to jest gracz, który nie gra zgodnie z zasadami, normami, prawem, przepisami. Mają też po swojej stronie ważne instytucje od prezydenta, przez Sąd Najwyższy, po Trybunał Konstytucyjny i chociażby wojsko. Więc oni mogą, oni jeszcze tej władzy nie oddali, będą próbować ze wszelkich sił i ta partia szachów w dalszym ciągu trwa. Tylko gdyby doszło do tego, że jednak albo jest jakiś cud nad urną, a pamiętajmy, że Sąd Najwyższy, w którym zasiadają przedstawiciele wybrani niezgodnie z prawem zarządów Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nie orzekł, że te wybory były zgodne z prawem, że one były legalne. Więc Sąd Najwyższy z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości może stwierdzić na przykład, że te wybory były nielegalne. Albo że należy powtórzyć powtórzyć te wybory. Różne rzeczy mogą się zdarzyć i może dojść do takiego cudu nad urną. Jeżeli nie teraz, to będzie kombinowanie przy budżecie albo przesuwanie maksymalne terminów. To byłoby dla społeczeństwa niezrozumiałe. Myślę, że wtedy by ludzie wyszli na ulicę i pokazali swój gniew, no bo jeżeli tak duża frekwencja była przy wyborach, to myślę, że jeszcze więcej ludzi mogłoby wyjść i pokazać właśnie swój sprzeciw. I tylko jeszcze jedna kwestia a propos tych ludzi na ulicy. Pamiętamy, jak się zachowywała policja, która o marszu miliona powiedziała, że 60 tysięcy osób było na
kolejce do
ulicy Warszawy. Już to na ulicach Warszawy, już to powtórzył szybko na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W mediach rządowych taka informacja się rozniosła. 60 tysięcy, gigantyczna porażka. No to jeżeli na ulicach Warszawy 1 października było 60 tysięcy tylko Polaków, pytam przedstawicieli policji, to jakim cudem na Donalda Tuska w Warszawie zagłosowało ponad 500 000?
A niektórzy by zapytali, jakim cudem na Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało ponad 100 tysięcy ludzi. Nie, że tylko, ale aż. No Jacek tak. Niesienkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w Tym. Cezary Szymanek. Zapraszam na kolejne. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.
Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.